Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Kłaniam się nisko Państwu w Wielkanoc i zapraszam na naszą specjalną rozmowę wielkanocną. No, jak żeby inaczej, jak nie o Kościele dzisiaj, a będę rozmawiał z zacnymi i znanymi Państwu już rozmówcami. Z nami profesor Remigiusz Ciesielski, szef szkoły doktorskiej w Szkole Nauk Humanistycznych UAM. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
I ojciec doktor Wojciech Surówka, duszpasterz akademicki, dominikanin. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Proszę Państwa, no jest o czym rozmawiać. Pamiętam, że w tym składzie spotkaliśmy się na rozmowie o Benedykcie XVI. Po śmierci Benedykta XVI można by powiedzieć, że ten mijający kwartał przyniósł nam zupełnie nowy, nieoczekiwany czas. Za nami kapiszon z TVN o rzekomym ukrywaniu pedofilii przez Karola Wojtyłę, o rzekomym specyficznych zainteresowaniach erotycznych kardynała Sapiehy. Na to redaktorzy Tomasz Krzyżak i Piotr Litka bardzo sprawnie i spokojnie pokazali, na czym polega problem gdzieś z tym, jak te materiały zostały przekazane, co de facto czyni z nich fake newsa. Ja natomiast chciałem porozmawiać o tym w kontekście, w pierwszym naszym temacie, w kontekście takim, czy faktycznie, słuchajcie, nie dzieje się coś niedobrego, że katolicy za słabo się trochę bronią. Zobaczcie, że w sferze publicznej mamy, no na przykład, wiem, że to jest daleka analogia, ale weźmy chociażby banki, które dały toksyczne kredyty, frankowicze wygrywają z tymi bankami i jakoś no nie ma jakiejś, powiedzmy, fali informacyjnej, która nazywałaby te instytucje, nazwijmy to delikatnie, przymiotnikowo w jakiś sposób obrażając ich. Czy nie jest tak, że ten już nie policzek był nadstawiony, ale być może no, całe ciało było przygotowane do bicia, co chyba jest tak średnio związane z Ewangelią. Remigiusz Ciesielski.
Kościołowi chyba, i mówię tutaj z całą odpowiedzialnością za chyba, trudno jest odnosić się do rzeczywistości, która z jednej strony, tak jak pan mówi, jest wykreowana, a z drugiej strony ta świadomość, że Kościołowi zawsze wolno mniej. I to w sensie nie tylko ewangelicznym.
Ale faktycznie wolno, czy po prostu się uważa, że Kościołowi wolno mniej?
Myślę, że dobrze by było, gdyby Kościół, ludzie Kościoła mieli tą świadomość, że wielu rzeczy im zwyczajnie nie wolno ze względu właśnie na to, że są ludźmi Kościoła. Bo ja spodziewałbym się po tych programach telewizyjnych czy wielu artykułach, że pierwszym naturalnym krokiem każdej instytucji byłoby złożenie pozwu sądowego związanego z zniesławieniem. Tyle tylko, czy podjęcie takiej ostrej, jasnej, klarownej decyzji nie zamyka jakiegoś środowiska poza Kościołem. Bo Kościół, rozumiem, może walczyć o kwestie związane z dobrami, które zostały przez Kościół wypracowane, czyli z posiadaniem ziemi, z tymi wszystkimi sprawami o charakterze gospodarczym. A tu jest sądowa obrona dobrego imienia. Ja nie wiem, czy ta strategia, która byłaby oczywista dla świata niekościelnego, czy dla Kościoła jest strategią oczywistą. Ja chciałbym takich procesów, ale po zastanowieniu nie wiem, czy podejmowanie takiej strategii jest celowe, no bo wtedy, no koniec końców, ktoś odpowiada za znieważenie osoby związanej z Kościołem.
Wojciech Surówka, jak ojciec sądzi, jak bronić się przed pomówieniami, przed złym słowem, jak bronić się przed nie krytyką, bo krytyka, podkreślmy to, zawsze zdrowa krytyka zawsze jest potrzebna, jest jakimś elementem normalnego też obiegu komunikacyjnego, ale właśnie przed taką, przed nawet nie tylko fake newsami, ale także tym hejtem. Droga sądowa? Też by ojcu się to podobało?
Czy... Myślę, że nie. Myślę, że wystarczy jakby rzetelnie sprawdzić źródła i powiedzieć prawdę.
Jakby tutaj... Ale skoro tego się nie robi, no to jak się przed tym bronić?
Znaczy nie, no myślę, wydaje mi się, że właśnie ta praca, którą wykonali dziennikarze, jest w tej kwestii wystarczająca. Wiadomo, że negatywne informacje łatwiej się sprzedają i szybciej docierają do innych niż pozytywne i spokojne wyjaśnienie. Natomiast jakby przykład zostawia tego nadstawiania drugiego policzka zostawia nam Pan Jezus, bo całe szczęście, że powiedział pewne słowa o nadstawianiu drugiego policzka, ale też w Ewangelii Świętego Jana mamy zapisane to, gdy sługa arcykapłana uderzył go w twarz, to Pan Jezus mówi: jeżeli źle powiedziałem, to wykaż, co było złe. Jeżeli nie, to dlaczego mnie bijesz? Mhm. Więc jakby trzeba najpierw wykazać, gdzie tu tkwił błąd. I to, co też arcybiskup Ryś jakby stale podkreślał, że rzetelne zbadanie źródeł, rzetelne zbadanie tej sprawy jasno pokaże, gdzie jest prawda.
No właśnie, ale czy w tej mediokracji faktycznie, tutaj pytam Remigiusza Cieślskiego, który jest kulturoznawcą, czy te środki klasyczne, klasycznej obrony są wystarczające?
My pomijamy chyba jedną konsekwencję tej rzeczywistości, która została, przed którą teraz stoimy. Konsekwencji użycia słowa, nazwania możliwości zaistnienia takiej sytuacji. Przepraszam, może to nie jest zbyt dobre porównanie, ale pamiętacie, panowie, kiedy pojawiła się akcja MeToo, nagle zaczęliśmy patrzeć na wiele karier aktorskich z perspektywy MeToo. Rzecz, która...
MeToo, czyli molestowania aktorek, głównie przez reżyserów, producentów, prawda?
A tutaj mamy rzecz, dla mnie niepojętą w słowach, w wyobrażeniach. Ale ktoś narzucił narrację społeczną, gdzie w przestrzeni tak ważnych osób dla kultury polskiej, jak kardynał Sapieha, kardynał Wojtyła, Jan Paweł II, pojawiło się pokazanie ich w kontekście seksualnym. Nam słowa, które pobudziły wyobraźnię. I teraz Kościół musi znaleźć, my musimy znaleźć jakieś antidotum na to, żeby ten balon wyobraźni przekuć. Bo my będziemy...
Że następuje taka trochę dekonstrukcja tożsamości przez wyobraźnię, tak. Bo jesteśmy w stanie sobie wytworzyć pewną
słowa
strukturę, która jest właśnie tak naprawdę detożsamościowa, użyję takiego neologizmu.
Bo nie ma nic gorszego, nie wiem, jakby nasze nazwiska pojawiły się w kontekstach, nie wiem, bycia złodziejem, czy jakimś przestępcą. Nawet gdybyśmy tego nie zrobili, to i tak w internecie zawsze będzie Jan Kowalski złodziej, prawda? I nagle w tej społeczności wrażliwości szybkiego słowa, szybkiego memu, nagle pojawi się zupełnie niesprawiedliwie, dla mnie wstrząsająca zbitka kardynała Wojtyły.
Ale dobrze, który... no ale w takim razie co pan profesor proponuje? Nowy pojęciownik do tych spraw? Jaki bo rozumiem, że tu jest problem, ja tak? Jest... Że to wykracza poza opis, tak?
Wykracza poza opis, tworzy wyobraźnię, dlatego tego, który tą wyobraźnię stworzył, trzeba napiętnować. To trzeba, wiem, ale że tutaj, to nie jest, to, tutaj nie jest perspektywa sądu. Ja się tutaj z ojcem w 100% zgadzam i tego i też sądzę, że Kościołowi wolno mniej, nie wolno pozywać. Ale tutaj naprawdę trzeba jasno pokazać, że praca wykonana na podstawie książki Overbecka jest, ma na celu nie pokazanie prawdy, ale zdyskredytowanie całej przestrzeni wartości katolickich. Mhm. I to się dzieje, panowie, to się dzieje w tym momencie, kiedy sądy w imieniu Rzeczpospolitej także pozwalają na wkroczenie przestrzeni sensacji, widowiska, profanacji w przestrzeni czegoś najdroższego dla katolików, czyli w przestrzeni sprawowania liturgii.
Za chwilę o ten wyrok, chodzi panu pewnie o wyrok, który uniewinnia osoby, które zakłóciły performansem, mówiąc delikatnie, mszę. Za chwilę do tego wątku jeszcze wrócimy, ale chciałbym zapytać o to, o czym pan profesor powiedział ojca doktora Wojciecha Surówkę, bo jeśli jest tak, że potrzeba pewnego nowego języka, to czy w jakikolwiek sposób się go wytworzy, patrząc na reakcję Kościoła instytucjonalnego? Nie ukrywajmy, że po filmie TVN bardzo skąpo występowali księża, rzecznicy kurii, o biskupach nie wspominając, którzy prawie że wcale się nie wypowiadali. W pewnym sensie ta sprawa została gdzieś zepchnięta do świeckich, jeśli można tak powiedzieć. Natomiast też ci świeccy, którzy się wypowiadali, no nie uzyskali jakiegoś masowego poparcia ze strony biskupów. Czy to jest dobra droga?
Nie wiem. Powiem szczerze, że nie wiem, bo sytuacja jest bardzo skomplikowana. No obserwuję to, jak wypowiedzi biskupów są, nie powiem, że manipulowane, ale wybiórczo traktowane. Sam uczestniczyłem w niejednej liturgii, gdzie słuchałem kazania biskupa, a potem jak czytałem w gazecie, o czym ono było, to absolutnie nie odnajdowałem tego tam. Więc takie wycofanie się hierarchów z tej sfery, która jest bardzo narażona na fałsz po prostu, jakoś mi się wydaje, jest naturalne, jest próbą chronienia jakby tego...
No ale to może trzeba wypracować jakieś nowe relacje, może trzeba kogoś dedykować do takiej funkcji, może trzeba stworzyć jakieś zespoły, które by się tym zajęły, bo wydaje mi się, że Remigiusz Ciesielski wskazuje na bardzo ważną sprawę. Mamy do czynienia jednak z niestandardowym zjawiskiem medialnym. To nie jest tak, że to jest kolejny reportaż. To jest jednak pewien proces, który mocno, że tak powiem, zaorał świadomość jednak społeczną. Co Kościół z tym robi?
Od takiej strony jakby przezwyciężenia tego, no niedawno jakby celebrowaliśmy Triduum Paschalne. No jeżeli patrzymy na oskarżenie, jakie były sformułowane wobec Pana Jezusa, to Pan Jezus został skazany na podstawie fałszywych oskarżeń. I teraz tak sobie myślę, czy jest to pewien tylko przypadek, który się dzieje jakby w historii Kościoła, czy jest to pewna trwała zasada, z którą zawsze będziemy się musieli zmierzyć, tak samo jak musimy się zawsze zmierzyć z Judaszem. Czyli kimś, kto jest wewnątrz Kościoła, tak naprawdę...
Czy jest to figura stała jakby w Kościele?
Mam wrażenie, że tak, że fałszywe oskarżenia, one zawsze się będą pojawiały. I teraz możemy z tym próbować walczyć na poziomie tej dyskursu społecznego i to trzeba jakoś robić. I tu wcale nie najgorszym sposobem jest to, że zamiast hierarchów mówią osoby świeckie. To nie jest zły sposób tak naprawdę, bo jedną wypowiedzią można rozwalić cały autorytet hierarchy, który musi jeszcze być biskupem przez 20 lat, prawda? Więc ja to na przykład obserwowałem u prawosławnych, nie? Ja Patriarcha ma zazwyczaj dwóch ludzi, którzy za niego mówią. Jak coś pójdzie nie tak, to się zmienia tego człowieka, który w imieniu patriarchy się wypowiadał, prawda? Więc to jest tak bardzo trwała struktura, że nie możemy narażać jakby arcybiskupa czy kardynała, że on w każdej sprawie będzie zabierał głos, a potem to zostanie inaczej przedstawione i w każdą przepychankę medialną on się będzie pchał. Więc to jest jakoś zadanie świeckich w Kościele, żeby bronili również Kościoła w tej przestrzeni, która jest przestrzenią jakby działalności osób świeckich. Natomiast wydaje mi się, że z fałszywymi oskarżeniami jakby nie poradzimy sobie nigdy. No zawsze jesteśmy na to narażeni, a im bardziej media się rozwijają, tym bardziej to jest wysublimowany atak również jakby na Kościół. I wiadomo, że okej, możemy potem udowodnić Overbeckowi, że to wszystko jest nieprawda, ale zmiana w świadomości już się dokonała. Nie? Jak? To jest, tutaj mam wrażenie, że jesteśmy trochę przegrani. Tak, to jest moja osobista opinia.
Obserwując...
Natomiast jest druga płaszczyzna, właśnie bardziej duchowa, ale to może za chwilę.
Obserwując stan takiego sporu między religią a antyreligią albo areligią, obserwując dynamikę sekularności w Polsce, od wielu lat można by wskazywać narastanie pewnego napięcia, które przekłada się niestety na pewną przemoc. To jest, wydaje mi się, taki czynnik, który charakteryzuje Polskę, a na przykład nie charakteryzuje o wiele bardziej sekularyzowane społeczeństwo, jakim są, dajmy na to, Niemcy. Profesor Remigiusz Ciesielski wspomniał o wyroku sądu, który uniewinnia osoby, które zakłócają mszę. No, ten wyrok sam w sobie jest kontrowersyjny ze względów prawnych, chociażby dlatego, że konstytucja gwarantuje swobodę wyznania. Swoboda wyznania gwarantuje również pozytywne prawo do uczestnictwa w religijnych obrzędach. Tak, to jest tak naprawdę złamanie jednego z podstawowych gwarantowanych przez konstytucję, jedną z podstawowych gwarantowanych przez konstytucję wolności. Jak czytać ten wyrok? Czy to jest tylko i wyłącznie taka reakcja sądu, dobrze, było spięcie społeczne, był taki okres, musimy zapomnieć, musimy tego nie ciągnąć? Czy też wpisuje się to jednak w taką akceptację dla narastającej i powiedzmy wprost, bardzo niebezpiecznej dla przyszłości naszego społeczeństwa przemocy?
Pierwsze moje wrażenia, bo mogę mówić o wrażeniach, a nie o wyroku, bo
o wyroku, panie profesorze, no, ja, skomentować
ja
można.
Ja niezwykłem, znaczy to jest wyrok wydawany w imieniu mojego państwa. W imieniu Rzeczpospolitej i z tego powodu pierwsze moje wrażenie było, co ja mojemu państwu zrobiłem, żeby być tak przez to państwo traktowanym. Bo jeżeli szanujemy porządek, którego nad którym stoi sędzia i to on rozpatruje, no to powiedział wprost, no twoje zachowania niedzielne, spędzanie czasu niedzielnego jest dla mnie spędzaniem wolnego czasu. A to nie jest dla mnie jakieś myślenie o wartościach, które są rzeczywiście dla ciebie ważne. To jest tak samo jak, zobacz, są inne wartości i ci ludzie też mogą te wartości komunikować. I dlatego pierwsze wrażenie to był totalny ból, co ja takiego zrobiłem,
no
że moje
brak
wartości...
hierarchii wartości, no bo jednak no, jest coś takiego jak hierarchia wartości.
Wartość, jaką
jest prawo do brania udziału w obrzędzie, jest chyba wyższa niż wartość do przeszkadzania w tym,
że... Ale w porządku prawnym, na którym stoi ten przepis prawny, który został zastosowany, pokazuje, że to jest zupełnie inaczej. Że nikt nie chroni mojego prawa, o którym trafnie pan rektor wskazał, zagwarantowanego w konstytucji, Bo w każdej chwili każdy może wejść i potem, ale zobaczmy, chwilę potem mamy sytuację, że ludzie jednak słuchają tych wyroków i zaraz jakiś młody chłopak wkracza do kościoła i zaczyna słuchać jakiejś tam muzyki, celowo chcąc zniszczyć sakrum, w którym uczestniczą tam ci ludzie. To jest znowu powrót do tego, że słowa...
wiedząc, że nie będzie być może sankcji. Z dużym prawdopodobieństwem nie będzie tej sankcji.
Ale proszę zauważyć, to jest, panowie, to jest powrót do tego, co powiedziałem przy tej sytuacji z Overbeckiem. Słowa, które zmieniają nasze wyobraźnie, więc jednak może wolno.
Mhm. Ojciec Wojciech Surówka, jak ojciec do tego wydarzenia, nie tylko do wyroku, ale do tego wydarzenia by się odniósł. Co ono znaczy tak naprawdę dla Kościoła?
Ja myślę, co my sami robimy czasem.
A nie, to jest do
innej sytuacji trochę tutaj się odnoszę, jakby tej inscenizacji, czy pewnej katechezy, która miała miejsce w Toruniu.
W Toruniu, tak.
No co bardziej jakby naruszyło godność miejsca. Nie? Ja myślę, że ta katecheza w Toruniu dużo bardziej, gdzie była i przemoc, i niegodne traktowanie drugiego człowieka, co miało niby być jakąś katechezą wielkopostną, która
taką
miała...
postmodernistyczną katechezą, no, powiedzmy.
Absolutnie, to jest niedopuszczalne, nie? I teraz ja myślę, że my najpierw musimy sami zacząć siebie szanować. Jak sami nie będziemy siebie szanowali i świętej liturgii i kościoła, to inni też nas nie będą szanowali, nie? I jeżeli na takie rzeczy jakby my pozwalamy, prawda, jest jakiś tam bardzo taki dosyć zdawkowa wypowiedź potem Wydziału Katechetycznego w Toruniu, no to jest za mało, nie? To jakby powinny być sankcje jakieś podjęte, a nie jedynie przerwaliśmy współpracę z tą grupą ewangelizatorów, no ale to ludziom trzeba powiedzieć, tych ludzi nie zapraszajcie nigdy do kościoła, bo to jest obraza boska, więc my sami z tym mamy problem, więc kiedy oczekujemy, że nas inni będą szanowali i nasze prawo do zgromadzenia niedzielnego, nasze prawo do modlitwy, do życia religijnego, to również sami musimy się trochę zacząć szanować wewnątrz, prawda, i pewne rzeczy uporządkować i nie na wszystko sobie pozwalać, nie robić...
Ale myślę, ojciec, że to wystarczy, bo jednak myślę, że Remigiusz Ciesielski pokazuje trochę coś innego. Taki proces, który jednak wyzwala pewną przemoc, a rozumiem, że ojca rozumowanie idzie w tym kierunku, że kiedy my uporządkujemy same sprawy wewnątrz wspólnoty Kościoła, no to nie będzie zagrażać, albo to nie będzie specjalnie takie łatwe zaatakować na przykład, czy przerwać mszę. Czy dobrze to rozumiem?
No, bo ja tu jestem dosyć dużym pesymistą, jeżeli chodzi o sytuację Kościoła w społeczeństwie współczesnym, dlatego najpierw patrzę na to, co my sami wewnątrz możemy zrobić. Jak możemy sami uzdrowić się z chorób, które mamy, a potem dopiero wchodzić w jakąś interakcję ze społeczeństwem, które jest coraz bardziej i będzie coraz bardziej z wrogie Kościołowi. Ale jak my sami nie będziemy wiedzieli, kim my jesteśmy, czego chcemy, dokąd dążymy, no to może się to skończyć taką przepychanką to będzie gra na zasadach zaproponowanych przez ten świat, nie? A ja bym chciał, żebyśmy grali na zasadach, które my proponujemy jako Kościół. A jeżeli sami tego nie wiemy, no to trudno będzie nam w ogóle wejść w taką dojrzałą debatę czy interakcję ze społeczeństwem. Jak widać, że my sami jesteśmy pogubieni.
Remigiusz Ciesielski, ostatnia kwestia w tej części naszego programu. Jak sprawić, by jednak te sprawy wszystkie, o których rozmawiamy, były właściwie układane, by tą przemoc najzwyczajniej w świecie trochę ściszyć? Zgadza się pan z ojcem Wojciechem z tą diagnozą, że najpierw sami, a potem inni?
Na pewno ojciec ma bardzo roztropną receptę na to, aby jednak jeszcze raz zastanowić się nad tymi wszystkimi. Przepraszam za słowo i myślę, że ojciec zrozumie mnie, zabawami w liturgię. które dzieją się w kościele współczesnym.
No, faktycznie Piaskownica jest pełna różnych granic.
Tak, przecież powiedziałbym, no...
Okej, ale panie profesorze, ale czy to wystarczy? Załóżmy, że sprzątamy, likwidujemy Piaskownicę, czy to wystarczy?
To zupełnie nie wystarczy, aby... Proszę pamiętajmy o tym, że w tej świątyni są niewinni widzowie, tak to nazwę, używając tej kategorii Tomasza Mertona, którzy przychodzi starsza kobieta na mszę do katedry i państwo musi zapewnić jej bezpieczeństwo. Przychodzi osoba z wieloma problemami wewnętrznymi, aby spędzić czas w świątyni. Kościół musi zapewnić nieinwazyjne, wracając do tego Torunia, spotkanie z sakrum, z Bogiem. Jeżeli wszystkie strony, które towarzyszą życiu społecznemu, uczestniczą w życiu społecznym, muszą zwyczajnie zacząć szanować siebie, bo my szukamy...
Czy konkludując, zmiana myślenia na wszystkich poziomach, od instytucji po, nie wiem, rządzących, po środowiska opiniotwórcze...
Powrót do tego, do takich relacji międzyludzkich, takich relacji społecznych, takich relacji prawnych, które będą pozbawione po pierwsze afektu emocjonalnego, a po drugie powrót do poczucia w społeczeństwie, że ludzie mają prawo być wyłączeni z przestrzeni publicznej w momencie, kiedy wypełniają na przykład swój obowiązek przy niedzielnej.
Proszę państwa, a nasza wielkanocna rozmowa w specjalnym wydaniu magazynu Tygodnik Polityczny o Kościele. Zostańcie państwo z nami. Teraz krótka pauza muzyczna, jak żeby inaczej, Alleluja z Mesjasza Händla.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście, ojciec dr Wojciech Surówka, profesor Remigiusz Ciesielski, a rozmawiamy w ten początek Wielkanocy właśnie o Kościele, o jego sprawach. Chciałbym zamknąć już tą część bieżącą, społeczną i zadać wam takie meta polityczne, metaeklezjalne również pytanie, kim powinien być katolik w XXI wieku? Świat się bardzo zmienia, generacje się od siebie bardzo mocno różnią. Konflikt międzypokoleniowy chyba jest coraz, powiedziałbym, większy, patrząc na cele dążenia młodych, ich rodziców, a już zupełnie daleko gdzieś są ich dziadkowie. Pracując zresztą na uniwersytecie, jesteśmy, panie profesorze, świadkami tego, jak bardzo zmienia się nowa generacja. Myślę, że ojciec jako duszpasterz akademicki też to zauważa. Jak to się ma do Kościoła? Kim ma być katolik przyszłości? Ojciec Wojciech Surówka.
Ma być człowiekiem wierzącym.
Mi się wydaje, to i to wystarcza podstawa. Już, tak? I to jest koniec już odpowiedzi? To jak wierzyć w XXI wieku?
Można rozwieść, ale jakby, żeby nam to nie umknęło, nie? Żebyśmy znowu nie zrobili z katolików czy z chrześcijan kogoś innego niż oni są, bo jakby czym jest bycie chrześcijaninem? To jest przede wszystkim wiara w to, że Chrystus zmartwychwstał. I jakby i to zmienia świat, nie? Potem są różne strategie, nie, patrzenia, co w społeczeństwie jest potrzebne, jak się ten świat zmienia. Natomiast to nam przez te wszystkie lata papież Benedykt XVI powtarzał, że najpierw trzeba wrócić do podstaw wiary, bo jest mnóstwo takich osób, które wierzą albo bardzo powierzchownie, albo będąc w Kościele, jakby ich zapytać o prawdy wiary, to się rozmijają z tymi prawdami wiary. To nie jest taka...
Czyli to takie fides sine intellectum, tak? Coś takiego?
Trochę tak, nie? Trochę tak, dlatego to podkreślanie stale przez Benedykta, że nasza wiara jest wiarą, która nie jest sprzeczna z rozumem, nie jest sprzeczna z intelektem, jest bardzo ważna. I to jest taki trochę rys bardzo katolicki, że my jednak wierzymy w siłę intelektu oświeconego przez wiarę.
To od razu zapytam profesora Ciesielskiego, czy w świecie, który coraz mniej szanuje intelekt, w świecie, który jest bardzo emotywny, gdzie jest renesans emotywności, gdzie wszystko odbywa się na emocjach, niedługo chyba nawet nauka będzie odbywała się na emocjach, czy taki model Benedykta XVI, o którym wspomniał ojciec doktor, ma jeszcze rację bytu? Czy on nie jest, powiedziałbym, za trudny dla przeciętnego wierzącego dzisiaj?
Myślę, że ojciec wskazał na być może jedyną strategię, którą można podjąć, aby ożywić ducha chrześcijaństwa, idąc Baltazarem. Czyli aby to chrześcijaństwo było na nowo świeże, na nowo było wyzwaniem bycie, żeby było znowu tym znakiem, któremu sprzeciwiać się będą, ale nie aby prowadzić do jakichś rozłamów, ale które będzie stawiało przed społeczność, przed całym społeczeństwem jakieś pytania. Bo ja mam wrażenie, że świat oczekuje dzisiaj klasycznego katolika, który będzie, przepraszam za to wyrażenie takie kolokwialne, symetrystą. Czyli taki, który katolik, który będzie pomiędzy ciepłym a zimnym, pomiędzy czarnym a białym, który będzie takim tak wyciszał wzburzone emocje.
Od razu dodam, tych modeli jest więcej. To może być katolik aktywista, ten, który nic innego nie robi, tylko pomaga potrzebującym. To chyba też nie jest ta droga. To może być katolik też intelektualista. Tak, bo to jest też zagrożenie. Ten, który tylko myśli, jest tylko w bibliotece, tylko w racjo, choć to jest, zdaje sobie sprawę z tego, ogromna mniejszość. Może być też taki katolik, nazwijmy go otwarty, który właśnie nic innego nie robi, jak tylko dostosowuje się do świata. Ale gdzie jest ten właściwy model? Co to znaczy, ojciec Wojciech powiedział, to jest nie ten, kto wierzy.
Nie ma jednego, redaktorze, nie ma jednego.
To mamy wiele katolicyzmów, jak nie ma jednego
trochę
modelu?
Tak, no jeżeli popatrzymy na historię Kościoła, no, weźmiemy Polska przedwojenna, no jest katolicyzm Lasek i katolicyzm Niepokalanowa. I który z nich jest jakby lepszy?
Wykluczają się?
Nie. I tu są święci. I tu ludzie heroicznie szli za Chrystusem, pogłębiając swoje wiary. Są różne odcienie tego katolicyzmu, tak mi się wydaje. Więc jakbym tu też nie ograniczał, nie? Że jednak wiara przyjęta i przeżywana w naszym życiu prowadzi nas w różne rejony też jakby życia społecznego.
Czy można powiedzieć, że ta wielość, nie chcę powiedzieć te wszystkie kolory, które mogą oznaczać jakąś formę katolicyzmu, są w nim gdzieś akceptowane. To inaczej, gdzie jest granica, których katolik nie powinien przekraczać?
Kredo. Idąc szybką odpowiedzią ojca, bo...
Czy co, kończymy audycję?
Bo ja nie, tutaj bo... przepraszam teraz za emocjonalność, ale ja jestem bardziej niż przekonany, że świat potrzebuje katolicyzmu dobro ludzizmu, mówiąc krótko, to że katolicy spełnią te wymagania, gdzie nikt nie chce iść, to tam wtedy pójdą katolicy i to i zajmą się chorymi, więźniami, wszystkimi różnymi rzeczami, a nie o to chodzi. Chodzi przede wszystkim o to, aby osobiście być autentycznym świadkiem. I tutaj jest to miejsce tej różnorodności. Ale katolik, który zamyka usta, aby nie powiedzieć oceny danej sytuacji, aby nie opowiedzieć się wobec tego, co się dzieje, tylko szukać jakiegoś wyjaśnienia danej sytuacji, prowadzi do tego, że staje się tym katolikiem, który będzie potrzebny wtedy, kiedy trzeba na jakieś problemy społeczne nakleić plasterek. A katolicyzm nie jest leczeniem problemów społecznych, jest pokazywaniem autentycznej drogi.
Panowie, dobrze, ale skoro mówicie o tej wielości, no to skąd jest tyle sporów między katolikami, też często gorszących sporów? No, iść znowu tym tropem, można wskazać, jak katolicyzm otwarty bardzo nie lubi tych z Radia Maryja, jak ci z Radia Maryja kompletnie są zamknięci na tych, którzy trochę wychodzą poza ten sztywny, sztampowy, ichny standard. Tracci, którzy nie mają za grosz zaufania na przykład do tych, którzy reprezentują trochę bardziej właśnie nowosoborowy stosunek do liturgii. No tych konfliktów jest cała masa, bo to są nie tylko odcienie tego samego źródła światła. To są niestety częste konflikty. Czy to jest tak, że oni siebie wzajemnie nie rozumieją? Czy to jest tak, że jednak jest to jakaś walka o to, który z tych modeli ma być modelem głównym?
A czy przypadkiem nie jest to symptom tego, że jednak nam cały czas na Chrystusie zależy?
Jeżeli popatrzymy na Dzieje Apostolskie, to tam było to samo, nie?
Jakby Apollosa.
Te same tendencje widzimy w liście do Koryntian, nie? Jeden mówi, ja jestem Apollosa, ja jestem Pawła, ja jestem tego.
Czyli to trzeba to po prostu w koszty wliczyć?
Znaczy trochę tak, nie? To jakby nigdy nie mieliśmy innego obrazu chrześcijaństwa. Jakby myślenie, że chrześcijaństwo było jednorodne zawsze, jeden sposób przeżywania obecności Chrystusa Zmartwychwstałego proponowało, no to nigdy tak nie było, nie? To już od Dziejów Apostolskich, od listów Pawła, czyli to jest sam początek, widać, że w tych różnych wspólnotach to różnie przeżywali i tak to będziemy przeżywać. I Benedykt XVI zawsze mówił, że granicą jest kredo i liturgia, nie? Czyli jakby wyznanie wiary i sprawowana liturgia.
Ale na przykład przedstawiciele niemieckiej drogi synodalnej, oni też mówią, że ich takim guidem jest właśnie kredo.
Tak, tylko jakby nie tylko oni oceniają, czy są zgodni z credo, prawda? Jednak, jednak to wspólnota Kościoła ocenia. Dany Kościół lokalny, czy on jeszcze trwa we wspólnocie z innymi wspólnotami, nie? Jakby to, to jakby się dzieje cały czas i tutaj zarówno i Rzym, ale i inne patriarchaty, nie? Nie tylko Rzym, ale inni też mają prawo powiedzieć, nie, nie zgadzamy się, to wychodzicie panowie już za ramy tego, co jest w kredycie.
Uśmiecha się profesor Ciesielski.
Tak, bo to tłumaczenie akurat biskupów, którzy są tymi twarzami drogi synodalnej, albo pokazują, że coś się stało z nauczaniem teologii w przestrzeni Kościoła niemieckiego i może czas powrócić do łaciny i żebyśmy wszyscy zaczęli się uczyć jednej teologii, nazywali rzeczy jednym językiem, posługiwali się jednymi kategoriami, albo zwyczajnie wiedzą...
Łacina ma pan tutaj na uwadze kategorię teologii
teologiczną, tak, tak. Chodzi tutaj o to, o wspólny język teologiczny, a nie metaforyzowanie kategorii, które gdzie ważne jest epatowanie incydentem, a nie myślenie o całej społeczności i to jeszcze tłumaczenie, że to jest poszukiwanie tej jednej zaginionej owieczki. No, strategie tłumaczenia w tej przestrzeni Kościoła niemieckiego, no, myślę, że zarówno dla panów, jak i dla mnie są takim śmiechem, ale śmiejemy się nad rzeczą zbyt poważną, zbyt... katolicyzm ma swoją wartość, ma swoją cenę.
Ostatnie pytanie w naszej rozmowie. W poprzedniej części ojciec Wojciech powiedział, że no, społeczeństwo jest jakoś nastawione, to zachodnie przynajmniej, przeciwko Kościołowi. Czy to oznacza, że katolik w przyszłości będzie musiał być ciągle w opozycji? Że to jest już taka pozycja, która to kolejne generacje, albo przynajmniej jedną generację katolików tak właśnie ustawia.
No, jeżeli byśmy poważnie jeszcze raz potraktowali to, co kardynał Ratzinger, wtedy jeszcze ksiądz Ratzinger, doktor Ratzinger, mówił w latach 60., no to jeżeli chrześcijaństwo to będzie chrześcijaństwo małych wspólnot, no to raczej bym powiedział tak, może nie w opozycji, ale w mniejszości. I z tego wynikają pewne strategie bycia i działania też, nie? Że nie mamy tej centralnej roli kogoś, kto rozdaje karty.
Czy odpuszczamy kwestie prawne, społeczne, tak? To się będzie działo już poza nami, tak? A my się skupiamy na czymś innym, tak? Tak ten model trzeba
mam wrażenie, że to w tym kierunku będzie ewoluowało, nie? I wiadomo, że nie możemy wszystkiego odpuszczać. Natomiast trzeba mieć świadomość, że nie będziemy głównym graczem tutaj, nie? Że będziemy musieli się pogodzić z tą rolą kogoś, kto jest w mniejszości i kto musi respektować również te zasady gry, które nam nie odpowiadają. I w tych zasadach gry, które nam nie odpowiadają, czasem, jak to jest w polityce, trzeba iść na kompromis, a czasem trzeba dać świadectwo po heroizm męczeństwa, nie? I tu jakby wydaje mi się, że ciągle jesteśmy jakby rozpięci pomiędzy tymi dwiema, prawda, tutaj takimi skrajnymi postawami, nie? Że z jednej strony tak, na coś się zgadzamy, chociażby na ten kompromis w sprawie aborcji, który teraz jest. Jako katolicy nie zwalniamy się z dążenia do tego, żeby była inna ustawa, ale no, widzimy, że jakby operujemy w tym społeczeństwie, które jest i staramy się zachować to minimum, które jest już osiągnięte, pewnego konsensusu społecznego. A z drugiej strony czasem po prostu trzeba dać świadectwo i powiedzieć, nie zgadzamy się, tak nie może być. My wychodzimy z tej gry, nie? Że takiej gry społecznej nie akceptujemy.
Z tym samym pytaniem zwracam się do profesora Ciesielskiego. Czeka katolików pozycja opozycji?
Niewątpliwie pod względem tych myślenia o przyszłości, no rzeczywiście no, trudno patrzeć inaczej niż to, że to proroctwo Ratzingera, no ono prędzej czy później no, będzie rzeczywistością. Myślę, że w momencie, kiedy rozmawiamy w przestrzeni świąt wielkanocnych, dobrze jest, żeby chrześcijaństwo jednak było czymś, co społeczność uwiera, a nie czymś, co społeczność uspokaja.
Czy ta opozycja powinna być zaprogramowana, tak?
Tak, bo tak jak ojciec mówi, w momencie, kiedy my się za bardzo ucieszymy pójściem w stronę konsensusów społecznych, w końcu rozpłyniemy się w tej społeczności. Jest ten moment, kiedy trzeba zacząć uwierać.
Proszę pamiętać, że uwieranie nie jest wytwarzaniem i na tym polega ten problem, że ci, którzy są w opozycji, nigdy nie mają potem tego zwieńczenia dzieła w postaci wprowadzenia swojej wizji. To jest coś, o co trzeba mieć na uwadze.
Kościół będzie zawsze kościołem w drodze.
Nie mamy wizji politycznej.
Ale mamy metapolityczną.
No, która jest, można ją odnieść jakby do wszystkich polityk, które są. Więc jakby Kościół nigdy nie dąży do przeforsowania jakby swojej wizji politycznej, ale do zapewnienia swoim wiernym spokojnego wyznawania swojej wiary. Nie? Jakby przynajmniej społeczeństwo, państwo nie powinno w tym przeszkadzać.
I tu postawmy kropkę, a nie mogę wam podziękować za tą rozmowę bez postawienia kanonicznego pytania o to, co czytacie i co polecacie naszym słuchaczom. Remigiusz Ciesielski. W tym świątecznym okresie może coś inspirującego właśnie wielkanocnego.
No, nie będę ukrywał, że czytam wydanego krótko przed Wielkim Tygodniem wspomnień arcybiskupa Genswaina z mieszkaniem.
Już pan ma?
Tak, już.
Mhm. Jakie wrażenia pierwsze z lektury?
Trudno mówić o wrażeniach w momencie, kiedy chyba dopiero druga lektura będzie miała większe znaczenie, bo teraz czyta się to w kontekście jednak sensacji. Bo każdy chciałby wiedzieć, co tak naprawdę działo się.
Arcybiskup Genswein został wyznaczony jako nuncjusz w Kostaryce, więc będzie zapewne najbardziej barwną postacią korpusu dyplomatycznego w tym państwie. Wojciech Surówka, co ojciec poleca?
Ja polecam ksiądz Franciszek Blachnicki, życie swoje oddałem za Kościół. Jego zapiski, dzienniki, wydaje mi się, że w świetle ostatnich doniesień to jest lektura, do której warto wracać.
Kto wydał tą książkę?
To wydało, już patrzę, jest wydane wydawnictwo Światło Życie Kraków 2005. To nie jest rzecz nowa, ale do tych starych rzeczy księdza Franciszka warto wracać.
Nie tylko księdza Blachnickiego, ale generalnie w naszym programie często moi rozmówcy pokazują rzeczy stare, do których warto wracać. Bardzo wam dziękuję. Moimi rozmówcami byli ojciec dr Wojciech Surówka. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję.
I profesor Remigiusz Ciesielski, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wszystkim jeszcze dobrych świąt cały czas.
A ja też chciałem państwu złożyć najlepsze życzenia świąteczne, refleksji wierzącym przeżywania religijnego świąt, niewierzącym dobrego czasu rodzinnego, a my słyszymy się już w niedzielę o normalnej porze. Dobranoc państwu. Kłaniam się, Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.